Radio Poznań.
Poezja czy Fitzgeralda?
Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska.
Dzień dobry Państwu i dzień dobry Magdaleno.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu.
Dzisiaj o książkach. 101 lat temu książka została wydana. Czytana jest chyba do dzisiaj, w każdym razie wydawana. Do roku 2020 przeczytałem, wydrukowano, wydano, sprzedano 30 milionów egzemplarzy. Książka jest przetłumaczona na 43 języki. I jak mówią autorzy tej strony, nie są pewni, czy ujęli wszystkie tłumaczenia.
Jakaż piękna statystyka. Książka zresztą sfilmowana rok po wydaniu. Co prawda w niemej adaptacji, z której do dziś zachowała się tylko minuta nagrania, ale jednak. Potem jest w 49, potem jest w 74 z Robertem Redfordem i Mią Farrow, a potem jest w 2013 z Leonardo DiCaprio.
Żadna z tych interpretacji nie dotyka romantycznych marzeń, bo tego się na filmie nie da pokazać.
Tak, oczywiście, że nie. I teraz o czym my mówimy?
Moglibyśmy taki konkurs chyba zrobić, prawda?
Tak. Proszę, z nagrodami.
Tak. Kolejna ekranizacja z państwem, którzy wygrają w roli głównej. To co, zdradzisz autora i tytuł? Ponieważ są trzy, a tak naprawdę cztery tłumaczenia tej książki i jeden tytuł to jest Wielki Gatsby, a drugi jest Ten Gatsby, to znaczy trzecie tłumaczenie. I od razu się potykamy o to, że wybór każdego z tych tłumaczeń powoduje inną lekturę tej książki.
Znam tylko jedno tłumaczenie i naprawdę nie pamiętam, czyje.
To jest bardzo ciekawe, bo są dwa tłumaczenia z wieku XXI, Denela i Świergockiego i jedno z roku 62.
To Świergockiego znam, już
Świergockiego
wiem.
Świergockiego znasz. Jeszcze jest to klasyczne tłumaczenie, chyba najbardziej popularne, pani Agnieszki Denkowskiej Bochdziewicz, która tłumaczyła to w 62 roku i tą książkę czyta, od razu powiem, Leszek Teleszyński. I od razu lektor i tłumacz narzucają pewien sposób czytania. To znaczy, że jest to taka sobie realistyczna opowieść. Taki romans, trochę smutny, trochę nie. Chociaż bardzo lubię Teleszyńskiego jako lektora, to po raz pierwszy mnie irytował. Bo czyta to tak słodko, romantycznie.
Ale to w ogóle jest niesłodkie.
No właśnie, on to czyta jak love story mniej więcej.
To jest książka o marzeniach, o iluzji, o złudzeniach. To jest książka o budowaniu siebie, budowaniu swojej postaci, bo bohater zmienia nazwisko, zmienia sposób myślenia, zmienia swój styl. Wszystko po to, by przeszłość stała się teraźniejszością, czyli żeby Daisy znowu go kochała.
Bohater jest weteranem I wojny światowej, który przyjeżdża do Nowego Jorku, gdzie ma zamiar zdobyć pieniądze i wynajmuje dom. I okazuje się, że naprzeciwko jego małego domku jest wielki dom, w którym mieszka właśnie ów rzeczony Gatsby, który organizuje ogromne przyjęcia. I tak się panowie poznają i narrator próbuje zrozumieć tego głównego bohatera Gatsby'ego, który jest zakochany nieszczęśliwie w pewnej swojej pierwszej miłości, drugiej, w każdym razie wczesnej, która mu nie przyjęła go, dostał kosza, czyli czarną polewkę, mówiąc językiem staropolskim, ponieważ był człowiekiem ubogim. I Gatsby w związku z tym postanowił zdobyć pieniądze i po raz kolejny ubiegać się o rękę tej pani.
Tak, czyli może taki na początku amerykański Wokulski.
No ja bym powiedział, że to jest jeszcze...
Ale ciekawszy.
Podstawowa, no tu bym się pospierał, ale zaraz do tego dojdziemy. Ja bym powiedział, że to jest jeszcze bardziej podstawowa konstrukcja. To jest po prostu o wiele baśni i bajek o ubogim szewczyku na przykład lub ubogim rybaku, który zakochuje się w księżniczce, panience sprzeciwka, która ma pieniądze i rodzice mówią, nie, nie, ta pani, to nie te progi. I on w związku z czym zaczyna zdobywać pieniądze w różny sposób, albo wchodząc w alianse z siłami zła, albo z siłami dobra, albo swoim sprytem zdobywa pieniądze i w końcu zdobywa ową panienkę, albo i nie, bo tu nie ma szczęśliwego finału i to jest najciekawsze w tej książce, że jest tak bardzo poczytna, bo jest na końcu główny bohater, ja to od razu powiem, ginie. I to jest siła tej książki. Ja uważam, że ona jest dlatego tak bardzo popularna, bo bohater nie ma happy endu. Gdyby on zdobył tą dziewczynę z tymi pieniędzmi,
to w ogóle byłoby nudne.
To by nikt tego nie czytał, bo to byłoby zbyt oczywiste. A on ginie i tu się otwiera możliwość dla marzeń i możliwości interpretacyjnych. Co też stało się dalej z tą Daisy i czy on naprawdę zginął? Może nie zginął, może wróci. Co się takiego stało? Ponieważ książka teoretycznie o konstrukcji zamkniętej tak naprawdę jest otwarta, bo jest napisana w strukturze, jak to podkreślają literaturoznawcy, kompozycji jazzowej, nieustannych zmian rytmu i To jest potworny problem z tłumaczeniem. Według mnie żadne polskie tłumaczenie niestety nie oddało tego, co jest w oryginale angielskim. Jeżeli ktoś z Państwa ma cierpliwość i chce posłuchać, jest z 5 różnych audiobooków po angielsku w internecie i warto posłuchać, bo to jest inny Gatsby. To jest Gatsby jak dobry jazzowy utwór, taka ballada w zasadzie, która niby się kończy, a się nie kończy, bo ciągle jest możliwość improwizacji. Dlatego lubię Gatsby'ego i uważam, że wszystkie polskie tłumaczenia i wszyscy polscy lektorzy niestety polegli na tej książce.
Ja też bardzo lubię tę książkę, ale myślę, że współcześnie można też ją odczytywać, odchodząc czy usiłując odejść od konsumpcjonizmu, potrzeby bogacenia się, wyposażenia w coraz bardziej nowoczesne przedmioty, bo przecież ten tekst pokazuje, że świat luksusu oparty jest na pozorach. To są te pozorne bale, które rzeczywiście wydaje Gatsby, ale jego to przecież nie interesuje. On rzadko kiedy tam wychodzi do gości.
No nie, on jest po prostu cieniem. Musi wjechać na tą szklaną górę, czyli zdobyć Daisy i żeby ją zdobyć, to musi tego smoka pokonać i te
no
różne
więc właśnie.
Tam stwory.
I tam jest taka scena, która na mnie zrobiła wielkie wrażenie, kiedy udaje się już bohaterowi gościć Daisy. I otwiera szafy i wyciąga stosy swoich ekskluzywnych koszul lnianych, jedwabnych, w rozmaitych kolorach. I ona zaczyna płakać. I czytelnik ma nadzieję, że ona zaczyna płakać i powie, tyle lat na ciebie czekałam, wreszcie jesteś, oto stało się. Ale nic z tego, dlaczego ona płacze? Bo nigdy nie widziała tak pięknych koszul. No i teraz przecież bohater zakochuje się w swoim wyobrażeniu, a nie w tej realnej, rzeczywistej osobie. I konfrontacja z rzeczywistością no jest mocno bolesna.
No to
i pytanie...
z twojego punktu widzenia czytelnika, bo ja myślę, że jakby Daisy powiedziała tak, to Gatsby był bardzo szczęśliwy.
Ale oczywiście, że tak, no ona nie mówi nie, prawda?
No właśnie nie mówi też tak. Jak taka dobra księżniczka siedzi w tym swoim zamku na tej górze lodowej i mówi, może tak, może
tak,
nie,
i potem się biorą takie stereotypowe stwierdzenie, że jak kobieta mówi nie, to nie znaczy nie, bo to może równie dobrze znaczyć tak, a no, ja się nie zgadzam. Kobieta jak kocha, to powie kocham. Zapytana kobieta
ty,
o to,
Magda,
czy kocha.
Ale bohaterki w tej książce absolutnie nie. Tu kobiety są, że tak powiem, bardzo konkretne i Fitzgerald
nie
ma litości pokazując te kobiety. Te kobiety są wyłącznie zainteresowane facetami z pieniędzmi i interesują nie faceci, ale pieniądze te kobiety. Tu jest
zupełnie
bardzo brutalna rzeczywistość.
Tak, to prawda, ale zupełnie tego nie rozumiem.
Ale
nie rozumiem tego trybu. Kochasz albo
jest,
nie kochasz, a pieniądze.
Magda, ale to jest rzeczywistość Stanów Zjednoczonych lat 20, czyli walki o pieniądze i to jest społeczeństwo, które się bogaci. Społeczeństwo emigrantów, którzy chcą zdobyć pieniądze i jedyną wartość jest pieniądz. Tak jest zresztą do dzisiaj w Stanach. Tam nikogo nic nie interesuje poza pieniędzmi. Fitzgerald to pokazuje z pewnym przerażeniem, bo dla mnie, ja tą książkę zacząłem lubić, kiedy przeczytałem biografię Fitzgeralda i okazało się, że jego ojciec był człowiekiem, który próbował te pieniądze zrobić i mu się nie udało, splajtował. Mm-hmm. I Fitzgerald ma lat 19, musiał pójść do pracy i powiedział, ja nigdy nie chcę być osobą, która nie będzie miała pieniędzy, co próbował przez całe życie zrobić, ale ja uważam, że Gatsby to jest figura jego ojca, któremu się udało. I czytając to takim może naciągniętym wątkiem biograficznym idealizacji ojca, który poległ, w tym momencie cały ten romantyczny Gatsby, który jest nie do końca realny, tylko jest wymyślony, ja go rozumiem, bo to jest figura ojca takiego, jakim Fitzgerald marzył przez całe życie, a że marzył i miał z tym problem, to wiemy dobrze, bo miał bardzo nieudane życie, zaczynając od tego, że żeby żyć musiał pić, czyli miał jakiś problem, który go męczył, a tym problemem był ojciec i dlatego napisał według mnie Wielkiego Gatsby i dlatego warto tą książkę przeczytać, obojętnie w jakim tłumaczeniu, obojętnie przez jakiego lektora czytaną, tylko po to, żeby zastanowić się, czy mamy jakieś takie ukryte marzenia, czy mamy, no, naszych rodziców byśmy chcieli trochę poidealizować, a może nie. Z tym pytaniem ja Państwa zostawiam. Paweł Gamza.
Magdalena Ciura.
Sygnały świata zrealizował Jarosław Pachczyński, przygotował Jerzy Łączny. Do usłyszenia.